6 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań. Powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu za konsolety realizujące nasze programy Paweł Kwiatkowski i sprzed mikrofonów w studiu
Dawid Cetrowski
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20 jeszcze sporo dźwiękowych atrakcji w naszej audycji. Między innymi już za kilka minut spotkanie z człowiekiem, który reprezentował przez wiele, wiele lat Polskę na parkietach najsłynniejszej koszykarskiej Ligi Świata, czyli Ligi NBA, Marcinem Gortatem. Później zaproszenia m.in. na meeting lekkoatletyczny Grand Prix Athletics Poznań, który odbędzie się na Golęcinie już w najbliższy piątek. Będziemy mówić także o tym, co dzieje się na torze Poznań. I zaproponujemy Państwu oczywiście Wielkopolski Magazyn Piłkarski pod hasłem Wielkopolskiego, ale dzisiaj w odsłonie i reprezentacyjnej, i typowo piłkarskiej, i futsalowej. Będziemy mówić także o dziecięco-młodzieżowej rywalizacji młodych triatlonistek i triatlonistów. To wszystko do 20. Niedziela, 6 dzień września. Najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie teraz.
Od porażki nowy sezon rozpoczęli szczypiorniści Energii MKS-u Kalisz. Podopieczni trenera Tomasza Strząbały ulegli na wyjeździe Zagłębiu Lubin 25-27, mimo że do przerwy prowadzili 13-11. Francuz Pierre Gasly wygrał wyścig o Grand Prix Włoch, 8. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Kierowca zespołu Alfa Tauri wyprzedził Hiszpana Carlosa Sainza z McLarena oraz Kanadyjczyka Lance'a Strolla z ekipy Racing Point. Dla Gasly'ego to pierwsza wygrana w karierze. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Brytyjczyk Lewis Hamilton. Robert Kubica zajął 14. miejsce w drugim wyścigu serii DTM na holenderskim torze w Assen. Triumfował reprezentant Republiki Południowej Afryki Sheldon van der Linde. Ott Tanak wygrał rajd Estonii, 4. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Reprezentant gospodarzy wyprzedził Irlandczyka Craiga Breena oraz Francuza Sebastiana Ogier. Na ostatnim odcinku specjalnym z drogi wypadł rywalizujący w klasie WRC3 Kajetan Kajetowicz, który zaliczył dachowanie. Na szczęście polska załoga wyszła z kraksy bez szwanku. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Pogacar po finiszu z 5-osobowej grupki wyprzedził swojego rodaka Primoża Roglicza i Szwajcara Marka Hirschiego. Nowym liderem został Roglicz, który ma 21 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Eganem Bernalem. W poniedziałek dzień przerwy, a we wtorek płaski etap i szansa dla sprinterów. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zdobyli w Arłamowie Super Puchar Polski. W finale podopieczni trenera Nikoli Grbicza pokonali Skrebeł Chatów 3-1. Na żużlowych torach dziś początek 13. kolejki sezonu zasadniczego w PGE Ekstralidze. W już zakończonym spotkaniu Sparta Wrocław przegrała ze Stalą Gorzów 44-46. O 19.15 rozpocznie się mecz na szczycie. Faluwas Zielona Góra zmierzy się z Fogo Unią Leszno.
Już po próbie toru obie drużyny. Jeśli chodzi o drużynę leszczyńskich Byków, do tej próby toru pojawili się w Zielonej Górze Jamon Lice i Piotr Pawlicki. W pierwszym wyścigu za to para Emil Sejfuddinow i Bartosz Smektała. Rywalizować się będzie z Antonio Lindbeckiem i Piotrem Protasiewiczem. Liczymy na udany występ leszczyńskich Byków, którzy, przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu pokonali Zielonogórzan u siebie, ale tylko 47-43. Jutro o godzinie 18:00 finał indywidualnych Mistrzostw Polski na torze w Lesznie. Także z szansami na leszczyńskie medale, m.in. Janusz Kołodziej, Bartosz Smektała zaprezentują się na torze. A co u nas w audycji w sportowym rytmie? Na pewno teraz będzie piosenka. A co po niej? Po niej spotkanie z człowiekiem, który grał przez wiele, wiele lat na parkietach Ligi NBA. Ma teraz także swoje biznesy, bo w lutym zakończył karierę, czyli Marcinem Gortatem. To po muzycznej prezentacji. We'll be right back.
Radio Poznań pod koszami.
Po raz kolejny w stolicy Wielkopolski Marcin Gortat. Tym razem, panie Marcinie, proszę się nie obracić już w roli sportowego emeryta, bo sam pan to oficjalnie w lutym ogłosił i dlatego chcę zapytać, czy ten żywot emerycki, sportowy trochę się panu nie nudzi? Może zechciałby pan zagrać jeszcze na przykład w polskiej lidze, tak z wielkopolskiej perspektywy patrząc na przykład w Stali Ostrów Wielkopolski, czy w ogóle pana już nie kusi?
Zdecydowanie jestem już emerytem i ja się z tym pogodziłem. Czy bym zagrał tutaj? No, jeśli już miałem zagrać, to prawdopodobnie w łódzkim klubie sportowym, a drugi chyba w kolejności byłby dopiero Anvil, ale na dzień dzisiejszy nie zamierzam nigdzie grać. Myślę, że mam bardzo dużo działań biznesowych, działań fundacyjnych, charytatywnych, które chciałbym realizować. Oczywiście kontynuować nasze szkoły, które rozwijają się bardzo dobrze i na dzień dzisiejszy myślę, że na tym się skoncentruję, już nie mówiąc o tym, że gdzieś tam sprawy prywatne też są na pierwszym planie.
Ale jest coś takiego w duszy, że są takie dni, kiedy chętnie pan wziął piłkę i wyskoczył na parkiet chociażby, żeby się mocniej zmęczyć?
Są takie dni również mam. Najczęściej z uczniami z moich szkół albo z drużyną którąś z moich szkół. Ostatecznie jak nie mam takiej szansy spotkać się z drużyną czy z uczniami, to spotykam się z kolegami i gramy ligę emerytów weekendową, gdzie mamy szansę pograć, pośmiać się, pobiegać i przypomnieć sobie, jak to było 15-20 lat temu.
Tak bije panu serce takiego trenera, edukatora, zauważam, bo nie dość, że Fundacja MG13, także specjalny program jeden na jeden z Marcinem Gortatem, poza tym szkoły. Niech pan troszeczkę o tym opowie.
No przynajmniej ostatnie dwa programy, które wprowadziliśmy ze względu na COVID-a, które chcieliśmy, no oczywiście musieliśmy coś z fundacją robić i chcieliśmy zaadoptować się do panujących warunków. Otworzyliśmy program Mental Academy, czyli taka mentalna akademia, rozmowa z dzieckiem na temat koszykówki i różnych spraw, które niestety no, nurtują dziecko czasami w trakcie meczu, po meczu, przed meczem. Stres, nerwy. Na to zgłosiło się około 500 dzieciaków. Mieliśmy szansę, że tak powiem, przerobić 150, ponieważ no, to nie jest tak łatwo rozmawiać codziennie z dzieckiem na ten jeden sam temat i każde dziecko jest inne. Były dzieci, które potrzebowały troszeczkę więcej niż tylko takiej braterskiej rozmowy, potrzebowali prawdziwego psychologa, dlatego to było takie również dla nas dosyć ciekawe doświadczenie. Kolejnym projektem było jeden na jeden, które odbyło się już w Łodzi, po moim przylocie ze Stanów i to był trening indywidualny, gdzie mieliśmy szansę również pograć. Mieliśmy tutaj dzieci z Poznania, które do nas przyjechały i wydaje mi się, że to był bardzo fajny projekt. Trzeba ten projekt kontynuować w miarę regularnie i na tym myślę, dzieci bardzo dużo skorzystają.
A te sygnały ze szkół sygnowanych imieniem i nazwiskiem Marcina Gortata, jak to wygląda? Także w odniesieniu do tej poznańskiej szkoły, w której rozmawiamy?
Przede wszystkim wszystko rozwija się w dobrym kierunku. Obecnie można powiedzieć, że z 1000 uczniów w tym roku podskoczyliśmy do 1250 i wydaje mi się, że jest taki krok na pewno duży do przodu. Trzeba pamiętać, że bardzo ważne jest niestety to, żeby to wszystko się spinało, nie tylko finansowo, ale i organizacyjnie. To nie jest tak łatwo podwoić ilość uczniów ze 100 dzieciaków do 200 dzieciaków. W niektórych miejscach jesteśmy ograniczeni budynkiem i musimy no troszeczkę się rozpychać, przepychać i walczyć z innymi szkołami, ale idziemy do przodu. Najważniejsze jest to, że w takim mieście Łodzi praktycznie wszystkie kluby sportowe, większość dyscyplin poza jednym chyba Widzewem, który tylko z nami nie współpracuje, to tak naprawdę wszystkie dyscypliny są u mnie w szkole i wszystkie kluby ze mną współpracują. I w wielu miastach też tak również jest, dlatego rozwijamy się bardzo dobrze. Poznań rozwija się również pięknie i przede wszystkim mamy tutaj ogromne wsparcie pani dyrektor w szkole i no, gdyby nie ona, to na pewno nie bylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy.
Panie Marcinie, oczywiście grając tyle lat na najwyższym światowym poziomie, tak to bez żadnej kozary możemy powiedzieć, w koszykówkę, w lidze tak profesjonalnej jak NBA, wszyscy panu zaczynają liczyć. Wskakuje pan także na biznesowe listy, ma co ukrywać. Ostatnie notowanie, jeśli chodzi o wprost, chociażby 98. miejsce wśród najbogatszych Polaków, a więc liczą panu, ale pan ma też ciągle takie biznesowe, chociażby ostatnio w odniesieniu do e-sportu, to prawda?
Tak, tu jest bardzo ciekawy projekt. Wprowadzimy klasy e-sportowe do naszych szkół i zabrzmi to wręcz szalenie, co mówię, ponieważ no, to byłem ja tą osobą, zresztą nie tylko ja, ale wielu sportowców, którzy mówią, że wyjdźcie, pobiegajcie na osiedlu i grajcie tą piłkę i trenujcie sport, ale nie ukrywajmy, no, sport tak się rozwija i tak technologia idzie do przodu, że dzisiaj bardzo dużo dzieciaków gra w gry komputerowe, dlatego postaraliśmy się to wszystko połączyć i staramy się wpoić dzieciakom, żeby grali profesjonalnie, nie tylko tyle, co usiąść przed komputerem, grać tą jedną grę, żeby przez 10 godzin grać, aż oczy wypłyną. Tu polega na bardziej profesjonalnym graniu, takim, gdzie potrzebujesz normalnie siłowni, potrzebujesz WF, potrzebujesz pojechać, pojeździć na rowerze, pobiegać na dworze, przespać się i wtedy jak jesteś wypoczęty, przygotowany, to siadasz przed komputerem i grasz profesjonalnie. Tacy profesjonalni gracze mają trenerów, dietetyków, psychologów i osoby, które prowadzą. I wydaje mi się, że moje wejście w Polską Ligę Sportową właśnie sprawiło, że tego typu klasy wprowadzimy w naszym kraju, w 4 z 5 naszych szkół i to będzie z pożytkiem dla dzieci, ponieważ będą klasy, również będą ci e-sportowi zawodnicy, którzy będą przychodzili do nas. Stworzymy drużynę szkół Marcina Gortata, którzy będą regularnie startowali w turniejach. Jeżeli z drugiej ligi awansują do pierwszej ligi, no to wtedy mówimy już o naprawdę czymś niesamowitym, bo już w pierwszej lidze zawodnicy regularnie grają w turniejach międzynarodowych i walczą o naprawdę wysokie nagrody.
To zrobię jeszcze w tej rozmowie taką pętelkę, bo zaczęliśmy od ligowego grania, pół żartem, pół serio, w kontekście pańskich występów w którejś polskiej drużynie Ekstraklasy. To jeszcze zapytam pana o ocenę tego stanu sezonu pandemicznego, nieprawdopodobnego i w odniesieniu do ligi NBA, którą pan tak doskonale zna, i oczywiście także w kontekście Polski, na przykład reprezentacyjnej koszykówki. Dziwny czas, który pana ominął.
Cieszę się, że mnie ominął. Dzisiaj z perspektywy czasu, jak myślę o tym, czy dużo ludzi mi wypomina, czemu nie podpisać jeszcze jednego roku kontraktu w NBA. No, nie podpisałem i dzisiaj ja na tym lepiej wyszedłem, ponieważ nie miałem przerwy w lutym, nie siedziałem w domu przez 3-4 miesiące i nie przygotowywałem się na nowo 3-4 miesiące, żeby zagrać ten 1-2 miesiące w trakcie wakacji w Orlando, w Disneylandzie. Dlatego cieszę się, że taką decyzję podjąłem. Aczkolwiek ten wirus niestety zdziesiątkował wręcz i zniszczył nie tylko polską gospodarkę, ale i chyba wszystkie gospodarki na całym świecie. Wirus zweryfikował rynek pracowników, rynek usług i rynek ogółem firm i działalności i spółek. I wydaje mi się, że wielu biznesmenów jest dzisiaj mądrzejszych. Port niestety dostał bardzo również mocno po tyłku, jak to się mówi. No i miejmy nadzieję, że te najważniejsze dyscypliny będą mogły się z tego wszystkiego podnieść.
Tak już zupełnie dokonując puenty. Po tym stricte sportowym życiu Marcin Gortat jest szczęśliwym człowiekiem?
Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Budzę się i mam uśmiech, ponieważ albo mam dzień wolny, albo idę na siłownię poćwiczyć, albo jadę do moich szkół spotkać się z dziećmi, dlatego rzeczy, które robię dzisiaj w moim życiu, to robię z samej przyjemności i cieszę się, ponieważ przez wiele lat musiałem robić coś, gdzie nie zawsze miałem do tego takie 100% chęci, a dzisiaj wszystko, co robię, sprawia mi przyjemność i myślę, że to jest moim największym sukcesem w życiu.
Tak mówi Marcin Gortat, były już koszykarz z zawodowej ligi koszykarskiej NBA. A propos tych szczęśliwych dni, to myślę dzisiaj także dobre wieści dla Marcina Gortata za sprawą poznańskich młodych koszykarek. Szkoła Gortata na AZS Poznań zdobyła dzisiaj srebrny medal w Mistrzostwach Polski w żeńskiej koszykówce do lat 18. W finale poznanianki przegrały z Eneą AZS-em Gorzów Wielkopolski 49-54.
Na przy okazji, jeśli mówimy o koszykówce, no to jeszcze komplet wyników w drugiej kolejki Polskiej Ligi Koszykówki, czyli Ekstraklasy Panów. Niestety Arget BN Slam Stal Ostrów Wielkopolski już w czwartek uległ na wyjeździe Asseco Arce Gdynia 64-74, a w pozostałych spotkaniach tej drugiej kolejki PLK GTK Gliwice wygrał z Eneą Astorią Bydgoszcz 91-83. Śląskę Wrocław przegrał ze Stelmetem Zielona Góra 58-78. Trefl Sopot pokonał Spójnie Stargard 91-81. Legia Warszawa wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 93-70, a King Szczecin pokonał dzisiaj polski Cukier Toruń 74-71. Trwa jeszcze spotkanie Startu Rublin z Anwilem Włocławek, a mecz Hydrotrack Radom z Polfarmą Starogard Gdański odbędzie się 16 września.
21 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie już za 2,5 minuty. Mówić będziemy i zapraszać na lekkoatletyczny meeting na poznański Golęcin.
Rendez-vous. français à s'embrasser.
Rozpoczęły się żużlowe emocje w Speedway Ekstralidze na torze w Zielonej Górze. Solar Faluba z Zielona Góra jeździ z Fogo Unią Leśno. Pierwszy wyścig tego meczu za nami. Zwycięzca Emila Sajfudinowa. Na czwartym miejscu przyjechał do mety Bartosz Smektała. To oznacza oczywiście tylko 3 punkty dla leszczyńskich byków. Na drugim miejscu był Piotr Protasiewicz. Na trzecim Antonio Lindbeck. A więc po pierwszej gonitwie w zielonogórskim meczu mamy remis 3-3.
23 minuty po godzinie 19. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań już 11 września. To jest w piątek dokładnie. Na poznańskim Golęcinie odbędzie się druga edycja lekkoatletycznego meetingu Poznań Athletics Grand Prix. Ze względów koronawirusowych przez długi czas wydawało się, że te zawody jednak nie dojdą do skutku, mówi dyrektor imprezy i dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Łukasz Miadziołko.
Tak naprawdę w czasie trwania pandemii, gdzie było pewnego rodzaju poluzowanie takich obostrzeń co do organizacji imprez sportowych, gdzie polski rząd pozwalał na uczestnictwo kibiców i samych zawodników w imprezach sportowych, wtedy się pojawiła taka światełko w tunelu, że ta impreza w tym roku może się ponownie odbyć. Odwołaliśmy półmaraton, maraton. No i regulacje pozwoliły nam na to, żeby impreza się odbyła. Otrzymaliśmy zgodę od pana prezydenta i ogłosiliśmy, że po raz drugi ta impreza ponownie odbędzie się na Golęcinie i bardzo się z tego cieszymy.
Nie da się jednak ukryć, że wirus pewnie wpływa jednak na sposób organizacji, na to, jak wy się do tego przygotowujecie, jakich zawodników zapraszacie.
Wpłynął na kalendarz imprez, bo to zostało bardzo mocno jakby przeformatowane. Imprezy, które odbywały się w Polsce i za granicą. Przebudowaliśmy stadion także to swoim trokiem, jakby swoją drogą bez względu na padącą pandemię. My musieliśmy troszkę jakby pierwsze zmienić datę imprezy. Ona była wcześniej planowana na połowę sierpnia. Teraz zmieniliśmy na 11 września po wszystkich analizach. Troszeczkę inaczej ułożyliśmy sobie organizację, liczbę kibiców, których możemy wpuścić, kwestie zapewnienia jakby tych wszystkich kwestii bezpieczeństwa, czyli jak kibic ma wejść, kwestia spełnienia wszystkich tych bardzo istotnych wymogów. I do tego się po prostu przygotowaliśmy. To nie trwało długo, ale troszeczkę inaczej niż zazwyczaj.
To będzie mocno uciążliwe dla kibiców?
Myślę, że nie. Jedyną taką bardzo ważną rzeczą i tutaj dla tych osób, które już serdecznie zapraszamy, że należy posiadać maseczkę przy wejściu na obiekt sportowy. Jest obowiązek dezynfekcji rąk, obowiązek jakby utrzymania dystansu społecznego. My o to zadbamy.
Jedną z gwiazd będzie, drodzy państwo, Piotr Lisek, rekordzista Polski w skoku o tyczce, brązowy medalista Mistrzostw Świata w Dosze.
No tak naprawdę ta kontuzja nie jest groźna, ale gdzieś faktycznie krzyżuje nasze plany, jeśli chodzi o starty. Ale proszę się nie przejmować z tego względu, że naprawdę wracam bardzo szybkim, żwawym krokiem do przodu i to wszystko wygląda dobrze. Widziałem, że jeszcze trochę tych startów do końca sezonu jest, między innymi właśnie Poznań, na którym mi bardzo zależy, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ja jestem spod Poznania, jestem z Dusznik i ten Poznań, ten meeting w Poznaniu jest bardzo mi bliski, stąd moja walka o zdrowie i niechęć tego takiego piłowania na siłę właśnie na Mistrzostwach Polskich, gdzie czułem, że jeszcze to nie jest jakby do końca to.
No właśnie, bo ty chłopak z Dusznik jesteś i przecież byłeś zawodnik Olimpii Poznań do 2011 roku. No sam wspomniałeś, to będzie jakiś taki sentymentalny powrót na poznański Golęcin, prawda?
Ja w ogóle do Poznania zawsze wracam z tak wielkim sentymentem. Ja w ogóle się tak zastanawiam, czy ta moja kariera, kiedy już ona się zakończy, czy gdzieś te moje kroki życiowe nie pokierują mnie z powrotem do Poznania, z powrotem gdzieś, może no do Duszki, może do Poznania. Bardzo żałuję, że musiałem opuścić wasz tamtejszy region.
Czekamy zatem, Piotrze. Piotr Lisek wystartuje także na Golęcinie. To będzie pasjonująca rywalizacja o zwycięstwo z Pawłem Wojciechowskim. My także tam będziemy jako Radio Poznań w najbliższy piątek na Golęcinie Meldunki. Będziemy zaglądać, co też dzieje się na lekkoatletycznym meetingu Poznań Athletics Grand Prix. Pierwsze łączenie już o 17.30.
Teraz przejdziemy do sportu motorowego. Oczywiście po muzycznym oddechu, ale też gorąca informacja po drugim wyścigu meczu Faluba z Zielona Góra z Fogo Unią Leśną w Speedway Ekstralidze. Zaskakujące rozstrzygnięcie tego wyścigu młodzieżowców, juniorów. Podwójna wygrana zawodników z Zielonej Góry. Mateusz Tonder na pierwszym miejscu, na drugim Norbert Krakowiak, dopiero trzeci Dominik Kubera, zamknął stawkę Szymon Schlauderbach. Zatem po dwóch wyścigach prowadzenie drużyny gospodarzy Falubazy Zielona Góra 8-4. Za chwilę wyścig numer trzeci, Pawlicki, Kołodziej, będą jechać z Michałem Jepsenem, Jensenem i Patrykiem Dudkiem. Pewnie gdzieś mi za chwileczkę na słuchawki poda rezultaty tego wyścigu. 5-1, znowu podwójna wygrana gospodarza, więc 13-5, dominacja Falubazu.
Nie spasowali się chyba leszczynianie z torem.
No właśnie, w sporcie motorowym to jest szalenie istotne, ale liczymy na zwrot jeszcze w tym spotkaniu. Podobnie jak na kolejne wielkie emocje, czy to w wyścigach motocyklowych, samochodowych, czy kartingowych na torze Poznań, planowanych we wrześniu. Korekta wyniku. By powtórki sędziowie zweryfikowali 4-2, jednak Falubas wygrał tę gonitwę numer 3, a więc 12-6. Już humory.
To jest zmienia faktu, że i tak trzeba gonić.
Tak jest,
jeszcze.
Trzeba gonić, a gonienie w sportach motorowych jest szalenie istotne. O tym, co dzieje się i dziać się będzie na torze Poznań już za niespełna 2 minuty. Jeszcze w tym okresie pandemicznym zdążyliśmy przyzwyczaić się, że dużo dzieje się mimo trudnej sytuacji epidemicznej na torze Poznań, bo i kartingi już widzieliśmy, i motocykle, i wyścigi samochodowych mistrzostw Polski. Co jeszcze się wydarzy i we wrześniu, i w październiku? Prezes Automiklubu Wielkopolski, pan Bartosz Biliński.
No tak, zdarzy się na pewno dużo. Mamy kolejne rundy we wrześniu mistrzostw Polski w samochodach, motocyklach. Mamy też rajd, 47. Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych, też taka duża impreza. W październiku kończymy mistrzostwa w kartingu i w październiku, w drugim weekendzie października, ostatnia runda samochodowych mistrzostw Polski, na której już serdecznie na wszystkie rundy zapraszamy. Z uwagi na to, że możemy zrobić te zawody z udziałem kibiców, no chyba, że sytuacja epidemiczna nam nie pozwoli, ale na chwilę obecną zapraszamy wszystkich fanów motosportu do Poznania na Tor Poznań.
Między innymi to chciałem dopytać, bo pamiętam te pierwsze wyścigi na torze Poznania, kiedy nie można było tutaj oglądać. Myślę o kibicach. Sami jako media musieliśmy podlegać dosyć dużym obostrzeniom. Pod koniec sierpnia, podczas trzeciej i czwartej rundy wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski, udało się już zaprosić także kibiców, mimo że rygory trzeba było zachowywać.
Tak, standardy związane ze stanem epidemii musimy spełniać, ale też fajnie, że kibice mogli do nas przyjść, mogą na żywo podziwiać te sportowe emocje, więc miejmy nadzieję, że do końca roku wszystkie zawody, które organizuje Automobil Klub Wielkopolski, będą właśnie z udziałem kibiców.
Panie prezesie, ten czas pandemii chyba też wymusił jeszcze takie szybsze myślenie, bo także dużą popularność zyskały sobie takie wirtualne wyścigi wkomponowane także w tę nitkę toru Poznań, którą można było oglądać na ekranie i na niej się ścigać. Znak czasu?
Tak, no idziemy do przodu. Digital Motorsport Mistrzostwa Polski, które jakby ta stan epidemii nam wymusił, żebyśmy te mistrzostwa zrobili trochę szybciej. Polski Związek Motorowy miał zaplanowane to w tym roku, żeby to uruchomić na zasadzie na razie prób, ale stan epidemii wymusił, żebyśmy to po prostu szybko zorganizowali, podpisali, Polski Związek Motorowy podpisał umowę z firmą, która te mistrzostwa organizuje i tak już mamy wyłonionego mistrza Polski w Digital Motorsporcie, a to jest przyszłość, ale nie zapominajmy, że jednak wirtualny sport to jest wirtualny sport, a to, co się dzieje w realu, w rzeczywistości, to jest w rzeczywistości. Tam możemy, brzydko mówiąc, auto popsuć i nam się nic nie stanie. Tu, jeżeli uszkodzimy auto przez jakiś nasz błąd, no to trochę nas to będzie kosztowało i możemy nie zdążyć tego auta naprawić.
No właśnie, procedury też trochę inaczej wyglądają. Sam dyrektor wyścigu samochodowych mówił mi, że trochę prościej jest w tym e-sporcie, bo można jednym kliknięciem na przykład kogoś z wyścigu wykluczyć.
A to tak, zgadza się. Tu praca sędziów jest troszeczkę lepsza i mają więcej możliwości. Tak jak pan redaktor wspomniał, jedno kliknięcie i zawodnika nie ma, a tu zawodnik musi złożyć protest, musi całą procedurę zgodną z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym przejść. Zespół sędziów sportowych to rozpatruje, analizuje i dopiero wtedy podejmuje decyzję. Tam jest trochę szybciej.
Tak poważnie kończąc, jeśli chodzi o te różne odmiany sportu motorowego, czyli karting, wyścigi motocyklowe, także wyścigi samochodowe. Na tyle byli stęsknieni polscy zawodnicy, że właściwie ta czołówka trochę się zmieniła po tym okresie takiego dłuższego rozbratu ze ściganiem tym prawdziwym?
Czołówka nie zmieniła się. Bardzo się cieszymy, że jednak nie poddali się zawodnicy. Byłem trochę obaw przed rozpoczęciem tego sezonu, czy tylu zawodników się zgłosi. Jestem bardzo mile zaskoczony, bo na każdej rundzie jest tych zawodników ponad setka i z rundy na rundę tych zawodników jest coraz więcej. Nie tylko tutaj na torze w Poznaniu, ale też w Rallycrossie. Więc bardzo się cieszymy, że tych zawodników jest coraz więcej, mimo tego, że sytuacja w kraju była jaka była i jest, ale ten motosport jednak się tutaj rozwija.
Wiemy, że Państwo lubią ten dźwięk naszego radiowego dżingla, bo to oznacza mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Tym razem rozpoczniemy ten nasz odcinek audycji w sportowym rytmie, jednak reprezentacyjnie, od spotkania młodzieżówek, które w czwartek odbyło się na stadionie w Kaliszu. Polacy grali z Niemcami, a na tym meczu był także nasz reporter Grzegorz Hałasik.
Mecz reprezentacji Polski do lat 19 w Kaliszu. Polska z Niemcami remisuje 1-1 w rzutach karnych. Lepsi Niemcy 4-2. To spotkanie oglądał trener wielu młodzieżowych reprezentacji Polski, Marcin Dorna.
Kolejne ciekawe doświadczenie dla tych zawodników, którzy po długim rozbracie z piłką mogli się znowu spotkać na boisku. Tak naprawdę jest największa wartość dzisiaj tego meczu i na pewno to kryterium selekcyjne dzisiaj było dla obu trenerów bardzo ważne. Jest dzisiaj po stronie Polaków spora grupa zawodników, dla których Mistrzostwa Europy Under 17 nie odbyły się i właśnie ich pierwsze spotkanie od lutowego zgrupowania, zresztą jak dla wszystkich. I było widać w podejściu do tego meczu i obu trenerów i zawodników, że to właśnie możliwość konfrontacji, gdzieś tam przypomnienia się się na boisku trenerom w szerszym kontekście przygotowania do eliminacji Mistrzostw Europy U19, które, co warto wspomnieć, również UEFA z terminu listopadowego przełożyła na marzec, więc tego czasu do eliminacji jest trochę więcej i dzisiaj spora grupa zawodników miała okazję zaprezentować swoje umiejętności.
To byli zawodnicy z roczników 2002-2003. Jeśli chodzi o 17-latków, to są pana piłkarskie dzieci, bo pan tę młodzieżową drużynę prowadził, która ten swój cykl przez pandemię zakończyła i niejako została zassana przez tą starszą reprezentację.
Tak, faktycznie. Znaczy, po stronie zespołu Niemiec byli zawodnicy tylko rocznika 2003. W naszym zespole zagrała spora grupa zawodników 2002 i 2003. To są zawodnicy reprezentacji Polski przede wszystkim. Temu szczytnemu celowi się przysługujemy, pracujemy ciężko, żeby oni te kolejne kroki robili, aż przed zawodnikami, z którymi rozpoczynam pracę, zawsze stawiam taki cel, żeby awansowali do kolejnych reprezentacji. Miło dzisiaj zobaczyć, że kilku kolejnych z U17, ta cyferka zmienia się na U19. Tak naprawdę największą naszą nadzieją jest fakt, że kiedyś tam będzie literka A po prostu i wielu z tych zawodników zagra w narodowej reprezentacji.
Jesteśmy w Wielkopolsce, pan jest wielkopolaninem, ja jestem wielkopolaninem, no to o tych wielkopolaninach chwilę porozmawiajmy. Początek spotkania należał do młodych piłkarzy Lecha. Aktywny chociażby Niewiadomski, grający w obronie, ale pokazali się ci, którzy już w pierwszym zespole Lecha grali. Faul na polu karnym na Filipie Marchwińskim, gol strzelony przez Filipa Szymczaka.
Zresztą cały mecz na pewno grali bardzo, bardzo dobrze, stabilnie. Filip Szymczak dzisiaj był takim zawodnikiem, który obserwował uwagę, utrzymał się przy piłce pod presją naprawdę dobrych zawodników z zespołu niemieckiego. Także ta para napastników była dużym zagrożeniem, czego efektem była ta bramka. Warto wspomnieć też o takiej swobodnej postawie Niewiadomskiego. No i Łukasz Bejger, który też tak naprawdę kroki te najważniejsze w tym kluczowym czasie spędził w Akademii Lecha Poznań, również zaprezentował się solidnie, także sporo dzisiaj zawodników, którzy z Wielkopolski albo pochodzą, albo ciągle jeszcze w tej Wielkopolsce grają.
A trener Magiera ma też swoją taktykę, to też pozwala na taką wszechstronność, trochę inaczej w klubie, trochę inaczej w kadrze.
To prawda, że na różnych pozycjach niektórzy z nich grają, ale to też wynika również z systemu gry, który dzisiaj widzieliśmy po obu stronach zresztą, bo polska reprezentacja grała 1-3-5-2, reprezentacja Niemiec 1-3-4-3, także miłe też dla oka trenerskiego taka konfrontacja systemów. A widzieliśmy w końcówce, że polska drużyna również grała o zwycięstwo, bo jakbyśmy się przyjrzeli składowi i profilom zawodników, to mieliśmy na boisku Bukse, Turskiego, Ratajka i Marchińskiego, więc czterech potencjalnie napastników, a na wahadle grał Szalongowski, którego również z Korony Kielce możemy kojarzyć z tych ofensywnych pozycji. Także była taka fajna końcówka, dynamiczna, energetyczna, młodzieżowa. Myślę, że kwintesencja młodego futbolu.
Pandemia namieszała w tym młodzieżowym układzie piłkarskim na świecie, bo dla tych 17-latków Mistrzostwa Europy odwołane, niejako muszą dojrzewać piłkarsko trochę szybciej.
No tak, dużo rzeczy umknęło przez ten czas, poza tym, że eliminacje Mistrzostw Europy U17, które właśnie w Wielkopolsce również miały się odbyć. Mieliśmy grać m.in. w Swarzędzu z Włochami, Walią i Czarnogórą. Ten turniej się nie odbył. I tak naprawdę ci zawodnicy o to doświadczenie są ubożsi. Na poziomie klubowym Polski Związek Piłki Nożnej wprowadził na przykład możliwość gry czterech starszych zawodników w lidze Under 18. Po to też celi OC 18, żeby tak naprawdę trochę kompensować ten czas, którym pandemia zabrała zawodnikom z boiska. Natomiast no, U17 nie da się na rok zagrać, bo to są już wtedy zawodnicy U18, więc nie ukrywam, że bardzo kibicuję tej drużynie z nadzieją to, że to piłkarskie życie odda w przyszłości w eliminacjach U19 i mam nadzieję w Mistrzostwach Europy również.
Co by pan powiedział o poziomie wyszkolenia tych młodych zawodników?
Wyszło dzisiaj konfrontować się z jedną z najlepszych federacji, której to zespół jest efektem pracy systemowej federacji niemieckiej. Nam po drugiej stronie można było dzisiaj przyjemnie popatrzeć na właśnie takie możliwość konfrontowania się, dorastania jakością indywidualnego wyszkolenia również. I takim symptomatycznym momentem jest, kiedy oba zespoły nisko otwierały grę, to znaczy każdy z bramkarzy w pierwszej kolejności chciał podać do obrońców, którzy są ustawieni w strefie niskiej, a nie wybijał. Doczekaliśmy się chyba w 78 minucie, no nawet później, jak dobrze pamiętam, kiedy po raz pierwszy zespół niemiecki otworzył wysoko, bo ta presja już była tak duża, że nie chcieli tego robić nisko, więc to jest dowód na to, że obie drużyny chcą grać w piłkę, a trenerzy mają z tyłu głowy, żeby młodych zawodników przede wszystkim edukować, a ten efekt finalny w postaci i wyniku i w przyszłości poziomu zawodników na poziomie na piłkę seniorską po prostu się doczekamy.
Też mamy taką nadzieję, przypominamy. Pierwsza polska reprezentacja w Amsterdamie w meczu Ligi Narodów przegrała z Holendrami 0-1. To nie najgorszy wynik na to, co oglądaliśmy na amsterdamskim boisku. Za to w poniedziałek, czyli jutro, spotkanie w Zenicy z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. No, mamy nadzieję, że biało-czerwoni tym razem zaprezentują się lepiej. Młodzieżówki U19 zagrały w Kaliszu. No to wracamy do Wielkopolski. Z wielkopolskiej perspektywy przyglądamy się także lidze centralnej. Rzecz jasna, Ekstraklasa i Pierwsza Liga pauzują. Pierwsza Liga nie, ale Ekstraklasa z udziałem Lecha Poznań i Warty Poznań pauzują właśnie ze względu na mecze narodowych reprezentacji, ale długo Państwu my także na radiowej antenie nie damy odpocząć, bo już w najbliższą sobotę 12 września proponujemy dwie transmisje. Ta pierwsza o 17.30 na antenie MC Radia na fali 102,7. Tam zaprezentujemy transmisję meczu piłkarzy Warty Poznań z Piastem Gliwice. Może będą pierwsze punkty dla podopiecznych Piotra Tworka po 25 latach na boiskach Ekstraklasy. A na antenie Radia Poznań też w sobotę od godziny 20 zapraszamy na bezpośrednią relację z meczu Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. To tyle o Ekstraklasie. Zerkamy na wydarzenia drugoligowe, a tam rezerwy kolejorza, choć to złe stwierdzenie w przypadku meczu drugiej kolejki, bo wzmocnione tymi, którzy nie pojechali na mecze reprezentacji, drużyna drugiego kolejorza pokonała Hutnika Kraków wczoraj we Wronkach 6-3. Dwa gole zdobył nowy nabytek drużyny z bułgarskiej Jan Sykora, jedno trafienie Łukasza Szemowskiego, dwa gole Michała Skurasia i uzupełnia ten sześciobramkowy dorobek samobójcze trafienie Piotra Stawarczyka. Lech drugi Poznań, Hutnik Kraków 6-3. W innych spotkaniach Górnik Polkowice wygrał z Sokołem Ostróda 3-0, Pogoni Siedlce przegrała ze Stalą Rzeszów 0-2, Olimpia Grudziądz uległa Chojniczance 1-3, Zniczy Pruszków zremisował 1-1 z Bytowią Bytów, Olimpia Elbląg uległa Motorowi Lublin 1-3, Błękitni Stargard pokonali Wigry Suwałki 1-0, także 1-0 z Kraczan Stachowa wygrała z KKS-em Kalisz, a Garbarnia Kraków uległa rezerwom Śląska Wrocław 1-3.
W trzeciej lidze bardzo ciekawie wczoraj było w Swarzędzu, gdzie Beniaminek Unia podejmowała Gryfa Wejherowo.
W piłkarskiej trzeciej lidze drużyna Swarzędzkiej Unii pokonuje Gryfa Wejherowo 4-1. Wydaje się wynik szalenie efektowny, choć zaczęło się troszeczkę nerwowo, bo goście prowadzili 1-0. Jak ten mecz widział z trenerskiej ławki pan Patryk Kniat?
No, zdecydowanie ten pierwszy kwadrans nie po naszej myśli. Gdzieś tam wiedzieliśmy, że Gryf gra trzeci mecz w ciągu 7 dni, bo miał w środę zaległy mecz z Elanu Toruń, przegrany zresztą u siebie wysoko 4-0. I gdzieś były tam założenia trochę inne na to. Mieliśmy wyjść troszeczkę wyżej, żeby zdominować przeciwnika, ale to się niestety nie udało i dostaliśmy bramkę na 1-0 już w 7 minucie. Natomiast są świadkowie na ławce. Powiedziałem w 10 minucie, że ten mecz skończy się wysokim wynikiem. Nie powiedziałem, kto wygra, ale powiedziałem, że wysokim wynikiem, bo wiedziałem, jak duże przestrzenie są na boisku. To rzeczywiście w przerwie gdzieś tam lekko skorygowaliśmy i ten wynik rzeczywiście był wysoki, na szczęście, na naszą korzyść.
Pytam, że jak się odrabia ta strata od 0-1? Niech pan opowie o tych golach, jak one padały.
Ja muszę to zobaczyć, szczerze powiem, bo ja nigdy po żadnym meczu, jak ktoś zapyta, kto bramki strzelił, to nie do końca pamiętam, bo to jednak emocje robią swoje na ławce. Także niech pan mnie, redaktor, zwolni z tego obowiązku. Zobaczę sobie ze spokojem mecz, zanalizujemy i wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć. Natomiast jeszcze tak na poważnie, to rzeczywiście w przerwie też dokonaliśmy zmian. Tutaj gdzieś tam dziesiątka nie za bardzo nam dawała tą jakość. Cofnęliśmy Gerego Pińczuka i później gdzieś tam to ostatnie otwierające podanie było najważniejsze i bardzo się cieszę, że wygrywamy wysoko.
No właśnie, wygrywacie wysoko i też chyba z większym optymizmem można patrzeć na tabelę, bo to tak powolutku się rozkręcało. Trudny ten pandemiczny wciąż sezon, 22 drużyny piłkarskiej trzeciej lidze. Zaczęliście zwyczajnie punktować, idziecie w górę tabeli, chyba o to panu chodziło.
Zdecydowanie. My mieliśmy przede wszystkim jeden problem, bo w ciągu tygodnia z dużym cudzysłowiu Dream Teamu czwartoligowego staliśmy się zespołem, który musi walczyć o każdy punkcik, ciłać go kolejka po kolejce i to gdzieś w głowach zawodników się działo, natomiast przeformatowaliśmy ten umysł i rzeczywiście widać zespół, widać walkę i mam nadzieję, że będziemy z każdą kolejką gdzieś tam te punkty gromadzić.
Na razie się to udaje. Unia wygrała wczoraj z Gryfem Wejherowo 4-1. W pozostałych spotkaniach tej szóstej kolejki trzeciej ligi Bałtyk Koszalin wygrał z Unią Janikowo 6-0. Rezerwy Pogoni Szczecin przegrały u siebie z Sokołem Kleczew 0-7. Mieszko Gniezno uległ Bałtykowi Gdynia 0-1. Jarota Jarocin zremisował z Pomorzaninem Toruń 1-1. Lana Toruń dziś przegrała z Polonią Środa Wielkopolska 1-4. Górnik Konin zremisował z Flotą Świnoujście 1-1. Radunia Stężyca pokonała Nielbę Wągrowiec 2-1. Chemik Police przegrał z Kotwicą Kołobrzeg 1-3, GKS Przodko zremisował z KP Starogard Gdański 1-1, a Gwardia Koszalin przegrała ze Świtem z Kolwin 0-2. W tabeli na prowadzeniu dwie drużyny z dorobkiem 18 punktów. Lepszy bilans ma Polonia Środa Wielkopolska, a na tym drugim miejscu Radunia Stężyca.
Teraz zaglądamy na piłkarskie stadiony czwartej ligi w naszym regionie. Siódma kolejka spotkań. LKS Gołuchów wygrał z Polonią Kępno 3-0. Centra Ostrów Wielkopolski zwyciężyła Obrę Kościane 2-0. Rezerwy KKS-u Kalisz wygrały z Kotwicą Kórnik 2-0. Pogoń Nowe Skalmierzyce zwyciężyła Odolanowie 3-1. Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Wartą Międzychód 1-3. Wiktoria Września wygrała z GKS-em Dopiewo 2-0. Polonia Leszno uległa Olimpii Koło 2-3. Krobianka Krobia przegrała z Lubuszaninem Trzcianka 0-2. Wilki Wilczyn przegrały z Tarnowią 3-6. Spotkania, które odbyły się dzisiaj, niedawno się zakończyły. Rezerwy poznańskiej Warty wygrały z TPS-em Winogrady Poznań 7-0, ale tutaj też widzę wzmocnienia, jeśli chodzi o zespół warciarzy. A Ostrowia u siebie uległa Iskrze Szydłowo 0-2, liderem tabeli z kompletem 21 punktów po 7 kolejkach, piłkarze Wiktorii Września.
Przechodzimy do piątej ligi. W grupie pierwszej Błękitni Wronki wygrali z Lechitą Kłecko 2-0. Płomień Połajewo uległ Leśnikowi Margoniny 1-3. Gielkę z Wysoka przegrał z Zamkiem Gołańcz 1-2. Czarni Czerniejewo wygrali z Orkanem Śmiłowo 4-2. Konkordia Murowana Goślina pokonała Huragana Pobiedziska 2-1. Noteć Czarnków uległ Pogoni Łobrzy 2-4. Lechia Kostrzyn bezbramkowo zremisowała z Polonią Chodzież. Wełna Skoki przegrała ze Spartą Oborniki 1-2, a Sparta Szamotuły pewnie ograła Spartę Złotów 6-1. W tabeli na prowadzeniu Pogoń Łobrzenica 16 punktów, później dwa zespoły z dorobkiem 15 punktów, to Huragan Pobiedziska i Noteć Czarnków.
Grupa druga piątej ligi piłkarskiej, szósta kolejka spotkań, oto wyniki. Wiara Lecha Poznań wygrała z Pogonią Śmigiel 1-0. W dzisiejszym meczu ostre strzelanie w Chorzeminie. Tamtejszy Orkan wygrał z Patrią Bukłasz 8-0. Kania Gostyń remisowała z Piastem Poniec 1-1. Korona Piaski zwyciężyła PKS Racot 6-1 i jest liderem z kompletem punktów. Ekipa z Korony Piaski. Ponadto Grom Wolsztyn zremisował z Płomieniem Przyprostynia 2-2. Akademia Piłkarska Rejsa Poznań uległa Lipnu Stęszew 1-2. Grom Plewiska pokonał Promień Krzywin 1-0. Stella Luboń zremisowała z Przemysłowem Poznań 1-1. A w meczu Sokoła Pniewy z Rawią Rawicz bezbramkowy remis.
I grupa trzecia piątej ligi, w której Astra Krotoszyn przegrała z Orłem Mroczeń 1-2, MKS Dąbie pokonał Piasta Czekanów 4-0, Lew Pogorzela przegrał ze Stalą Pleszew 1-2, KS Opatówek zremisował z Polonusem Kazimierz Biskupi 2-2, taki sam wynik w starciu GKS-u Sąpolno z Raszkowianką Raszków, GKS Rychtal wygrał z SKP Słupca 2-1, Zjednoczeni Rychwał zremisowali z Piastem Kobylin 3-3, Zewka Kobra Góra wygrała z Tulisją Tuliszków 5-3, a Witkowia Witkowo bezbramkowo zremisowała z Wiktorią Skarszew. Wiktoria Skarszew jest na prowadzeniu z dorobkiem 14 punktów. Tyle samo punktów na swoim koncie ma drugi Polonus Kazimierz Biskupi.
Ekstraliga Pani, piąta kolejka spotkań. Mecz na szczycie odbył się w Koninie. Medyk grał z Czarnymi Sosnowiec i podopieczne prezesa trenera Romana Jaszczaka przegrały z drużyną Sosnowca 1-2. Gol dla drużyny z Wielkopolski Dominiki Kopińskiej w 60 minucie spotkania. W innych spotkaniach APLG Gdańsk przegrał z Górnikiem Łęczna 0-4. Row Rybnik zremisował z Rolnikiem Biedrzychowice 1-1. UKS SMS Łódź pokonał Olimpię Szczecin 4-0. Akademiczki z UJ Kraków zremisowały z KKP Bydgoszcz 1-1, a Śląskie Wrocław wygrał z piłkarkami GKS-u Katowice 2-0. Na prowadzeniu w tabeli Czarny Sosnowiec i UKS SMS Łucie po 15 punktów. Medyk Kolin na miejscu trzecim, a na koncie tej ekipy punktów 10.
W ten weekend zainaugurował nowy sezon futsalistów. W Lesznie miejscowy futsal przegrał z FC Toruń 2-3, a to spotkanie obserwował nasz wysłannik Jacek Marciniak.
Z inauguracji sezonu musi być zadowolony trener FC Toruń Łukasz Żebrowski.
Na pewno tak, no w kontekście też jakby tego, żeśmy przeobrażono trochę drużyną. Zadowolony jestem z pracy, jaką wykonali zwłaszcza nasi też nowi zawodnicy, którzy mieli dzisiaj trudną przed sobą sytuację. Musieli zastąpić bardziej doświadczonych kolegów, którzy na mieście już ostali. Fajnie, bo to im się udało. Mnóstwo serca oddanych. Przy tym też rzeczywiście postawa Krzysztofa w bramce w wielu sytuacjach nam też pomogła, ale taki jest też sport. Trudny teren, przeciwko dobrej drużynie ważne 3 punkty. W kontekście naszych kolejnych potyczek, gdzie będzie pewnie o punkty, równie trudno, więc bardzo ważna inauguracja dla nas.
Po pierwszej bramce postawiliście na obronę.
Tak, no myślę, że na etapie, wie pan, no jesteśmy miesiąc po rozpoczęciu okresu przygotowawczego. Ta drużyna jeszcze będzie ewaluowała w trakcie sezonu. Jest wiele elementów, których jeszcze trzeba poprawić. Jest jakby droga dalej jeszcze. Ten okres przygotowawczy jeszcze się kontynuuje, dlatego tak ważne są te 3 punkty. Zresztą obroną się też, wie pan co, wygrywa wyjazdowe mecze, więc to jest bardzo ważny element.
Panie trenerze, przez cały mecz mieliście optyczną przewagę, ale to niestety nie przełożyło się na wynik.
Mieliśmy sytuacji zdecydowanie więcej, ale nadzieliśmy się na kilka kontrataków. Wszystkie bramki padły z kontrataków.
Tomasz Sznadel, trener drużyny z Leszna.
Wygrał zespół, który miał i więcej szczęścia, tutaj po prostu był skuteczniejszy przede wszystkim, bo na pewno byliśmy zespołem kreującym grę, utrzymywaliśmy się fajnie przy piłce, ale niestety mieliśmy i trochę nieszczęścia i trochę zabrakło tego, żebyśmy to my prowadzili 1-0, przebieg spotkania byłby całkowicie inny.
Przeciwnik zmusił was do gry pozycyjnej, prawda?
Tak się ułożył mecz, nie wiem co by było, gdybyśmy my wyszli na prowadzenie, być może łatwiej by nam się grało, ale mimo wszystko tych sytuacji w ataku pozycyjnym mieliśmy bardzo dużo. Niestety szwankowała ta skuteczność.
No, skuteczny mur ustawili Torunianie.
Szczególnie bramce, Iwanek bronił bardzo dobrze. Trudno, no, będziemy szukać punktów gdzie indziej. Jakościowo nie wyglądało to źle, tylko gdzieś, no mówię, zabrakło po prostu wygranej.
Lider zespołu z Leszna, Sebastian Wojciechowski. Szkoda tej przegranej.
Szkoda, oczywiście. Wydaje mi się, że z przebiegu meczu byliśmy dużo lepsi, aczkolwiek strzelamy znowu mniej bramek, nie wykorzystujemy dogodnych sytuacji. Tracimy 3 bramki, strzelamy tylko 2 i punkty jadą do Torunia. Bronili się jak mogli, jeździli na tak zwanych tyłkach, dawali siebie wszystko w obronie. 3 razy poszli z kontratakiem, 3 razy strzelili bramkę i skończyło się jak się skończyło. Teraz będziemy przygotować się do następnego meczu, wyciągniemy wnioski i mam nadzieję, że zdobędziemy 3 punkty.
Prezes klubu z Leszna, Paweł Mrozkowiak. Chyba nie takiej inauguracji pan oczekiwał.
Zdecydowanie nie, bo zespół Stronia był na pewno w naszym zasięgu. No niestety trochę ten mecz się układał tak jak te niektóre mecze w zeszłym sezonie, czyli szybko strzelona bramka, niestety ustawiła to spotkanie, goście się cofnęli i próbowali grać z kąty. No mieliśmy oczywiście olbrzymią przewagę w tym spotkaniu, no ale co z tego, jak nie mogliśmy dogonić ich. No i ostatecznie przegrywamy 2-3, na pewno niedobry początek, no i teraz musimy jechać do Pniew na tydzień, te punkty odrobić.
No właśnie, bo przypomnijmy, futsal Leszno przegrał z FC Toruń 2-3, a Pnie wygrały dzisiaj. Drużyna Red Dragons udała się do Lęborka na mecz z tamtejszym LSSS-em i zremisowała ostatecznie 2-2.
W sportowym rytmie.
Błyskawicznie zmieniamy dyscyplinę, powracając do gorących meldunków z meczu żużlowej Speedway Ekstraligi. No na razie Fogo Unii Leszno niespecjalnie idzie na torze w Zielonej Górze. Po 6 wyścigach 23-13 prowadzenie falu bazu. A my zmieniamy po raz kolejny dyscyplinę, zaglądając na poznańską Chwiałkę. Tam wczoraj bardzo interesująca impreza dla dzieci i młodzieży pod hasłem Triathlon Junior Poznań 2020. Był tam z mikrofonem Grzegorz Hałasik.
Enea Junior Poznań Triathlon. Piotr Lisiecki, organizator. 4. edycja, można powiedzieć, największych zawodów multisportowych dla dzieci w Polsce. Specjalnie mówimy multisportowych, bo tu nie tylko triatlon, ale także akwatlon dla starszych kategorii. 4. edycja i tak naprawdę cieszymy się, że w tych trudnych warunkach miasto Poznań, tutaj duży ukłon dla miasta Poznań, zdecydowało się kontynuować te zawody. Wiemy, jaka jest sytuacja obecnie w Polsce i na świecie. Natomiast tutaj dzięki miastu Poznań, sponsorowi tutaj w firmie Enea, możemy te zawody kontynuować. Jest to wspaniała zabawa nie tylko dla dzieci, które trenują, ale przede wszystkim dla każdego dziecka. Tutaj tak naprawdę edukujemy, co to jest triatlon, edukujemy, jak można profesjonalnie bawić się w taką dyscyplinę sportu od najmłodszych lat tak naprawdę. Tu jest wszystko przygotowane tak, jakbyśmy startowali w zawodach dla dorosłych, czyli zawodnicy odbierają pakiety startowe, mają przygotowane strefy zmian, mają normalnie przygotowaną strefę finishera, także wszystko tak jak normalnie dla zawodów dla dorosłych.
Teraz oglądamy rywalizację tych najmniejszych szkrabów. To są dzieci kilkuletnie, one tak do wody nie wskoczą jak triatlonista.
Dokładnie. Wiemy, jaka była ostatnie dni pogoda. Mieliśmy wiele zapytań, przede wszystkim od rodziców, bo wiadomo, że dzieci do nas nie dzwoniły, czy będziemy pływać. No to jednak na obiekcie Posiru Chwiałka, no woda jest nagrzana, warunki są fenomenalne, także dzieci, tak naprawdę te, które nie potrafią pływać, te najmłodsze w tej chwili startują dzieci w wieku od 5 do 8 lat, one startują w basenie do tak naprawdę do 80 cm, czyli jeżeli nie umieją pływać, są asekurowani przez wolontariuszy, przez triatlonistów dorosłych, są asekurowani w piance. Dziecko etap pływacki pokonuje tak, jak potrafi. 3 płynie, 3 przechodzi, 3 maszeruje w tym basenie, potem przyjeżdża 250 metrów rowerkiem i 150 metrów do mety.
Ci starsi niestety nie mogą poza teren basenu wybiec, wyjechać na rowerze, więc jak to się odbywa w starszych kategoriach?
Dokładnie. W tym roku ze względu na sytuację, ze względu na wytyczne sanitarne, cała impreza odbywa się na zamkniętym terenie Posiru. Tak naprawdę wstęp na zawody mają tylko dzieci i rodzice. Nie możemy etapu rowerowego, tak jak wzorem poprzednich lat, przeprowadzić w parku Jana Pawła II. Dzieci te startują w kategoriach od 9 do 15 lat, startują w akwatlonie. Czyli płyną i w strefie zmian zmieniają, zakładają obuwie i biegną do mety. Czyli jest pływanie i bieg.
Aleksander to jest już młody 10-letni triatlonista.
Startuje się fajnie. No szkoda, że nie ma tego roweru, bo ja jednak na tym rowerze to robię przewagę.
Chyba najprzyjemniej się trenuje na rowerze, to jest chyba najprzyjemniejszy trening.
No, dla mnie tak.
Tutaj trzeba przepłynąć, trzeba przebiec, ale myślę, że sobie poradzisz.
Bieg na truchciku, pływanie, tak. Trzeba dodać, bo pływanie też dobrze mi wychodzi.
A masz tu też inną ważną rolę, pomagasz przy rywalizacji sytuacji najmłodszych dzieci.
Trzeba je ubrać i uszykować.
3, 2, 1, start!
Zosia Młodzik, 10 lat. Muszę przepłynąć basen i pobiegnąć.
Trochę tego sportu uprawiasz.
Jeździłam na basen, jeżdżę na rowerze czasami i biegam.
I co tu jest najciekawsze?
Pływanie, bieganie i jazda na rowerze.
Czyli wszystko?
Tak.
Fantastyczni młodzi ludzie z żelaza na poznańskiej Chwiałce. Wielkie brawa dla nich za znakomity wysiłek. Co tam na torze w Zielonej Górze? Faluba zjeździ swoją Unią Leszno. Po 7 gonitwach prowadzenie gospodarzy 26-16. Dzisiaj już jedno spotkanie się zakończyło.
Sparta Wrocław przegrała ze Stalą Gorzów 44-46. Od porażki nowy sezon rozpoczęli także szczypiorniści Energii MKS-u Kalisz. Podopieczni trenera Strzębały ulegli na wyjeździe Zagłębiu Lubin 25-27. No, mimo że do przerwy prowadzili już 13-11. Francuz Pierre Gasly wygrał wyścig o Grand Prix Włoch, 8. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Kierowca zespołu Alfa Tauri wyprzedził Hiszpana Carlosa Sainza z McLarena oraz Kanadyjczyka Lance'a Strolla z ekipy Racing Point. Dla Gasly'ego to pierwsza wygrana w karierze, a liderem klasyfikacji generalnej pozostał Brytyjczyk Lewis Hamilton. Robert Kubica zajął 14. miejsce w drugim wyścigu serii DTM na holenderskim torze w Assen. Triumfował reprezentant Republiki Południowej Afryki Sheldon van der Linde. Ott Tanak wygrał Rajd Estonii, 4. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Reprezentant gospodarzy wyprzedził Irlandczyka Craiga Breena oraz Francuza Sebastiana Ogier. Z kolei Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Pogacar po finiszu z 5-osobowej grupki wyprzedził swojego rodaka Primoża Roglicza i Szwajcara Marka Hirsiego. Nowym liderem został Roglicz, który ma 21 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Eganem Bernalem.
Jutro pierwsze spotkanie ze sportem w Radiu Poznań o 6.05 i o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05. W czwartek magazyn piłkarski Kolejorz o 17.15, o 18.30 w czwartek debata sportowa Glata, tym razem o ekstraklasowej żeńskiej koszykówce. W piątek od 17.30 meldunki z meetingu Poznań Grand Prix Athletics, a w sobotę podwójna transmisja. Jedna w Radiu Poznań o 20.00, Śląsko-Wrocław kontra Lech Poznań, a jedna wcześniej o 17.30 na antenie MC Radia Warta Poznań kontra Piasty Gliwice. Jean-Michel Jarre nam towarzyszy. To prawdziwa klasyka muzyki elektronicznej, ale to też doskonałe prowadzenie do prawdziwej klasyki na bis i redaktor Ewy Mikołajewskiej, która już czujnie przygląda nam się zza szyby. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Paweł Kwiatkowski, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.